Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
W naszym programie od kilku tygodni z profesorem Waldemarem Łazugą rozbieramy na czynniki pierwsze pierwszych władców piastowskich. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o Bolesławie Śmiałym, wspomnieliśmy o jego bracie Władysławie Hermanie, a dzisiaj książę Bolesław Krzywousty, który nie był królem, chociaż moim zdaniem spokojnie mógłby być. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ta korona jakoś tak, jak się uczymy historii, chociażby w pierwszych klasach podstawówki, to tak chcielibyśmy dorysować. Przynajmniej ja miałem taki odruch w pierwszej mojej styczności z Pocztem Królów Polski. Tak by się chciało temu Krzywoustemu koronę dodać. Dlaczego jej nie zdobył?
Ponieważ Bolesław Krzywousty to jest, mimo tego, że występuje w trójcy wielkich Bolesławów, absolutystów wedle pewnej teorii, jest człowiekiem zupełnie innym od swoich poprzedników i właściwie nawet filozofię polityczną reprezentuje inną. Bolesława Krzywoustego Matejko namalował w pozie rycerskiej. On jest w ogóle w zbroi. Śmiały, Krzywousty, to jakby to było jedno i to samo, ciąg dalszy, czyli ta sama polityka, czyli wielka polityka i taki horyzont, który powinien uprawniać do starań o koronę. On się o koronę może i starał, ale to jest zupełnie inna historia. Mógłbym powiedzieć, że jeśli Gal, Anonim, jeśli potem Lelewel powtarzali, zacierając tę różnicę, że to jest ostatni z wielkich Bolesławów, ale ten, który jako ostatni bronił dawnych wolności Polski, no to dlatego, że zakładali, stale chciałbym o tym mówić, ponieważ uważam tę rzecz za kapitalnie ważną, że Polska miała za pierwszych Bolesławów ustrój jakiś zupełnie nieprawdopodobnie śliczny, to znaczy gminowładczy, że nadal mieliśmy króla albo księcia, w tym przypadku mamy księcia, a nie króla, no ale były wiece i że to nie tak jak gdzie indziej, że ta władza była surowa, taka monokratyczna właśnie, skupiona na królu, na księciu, a u nas było inaczej. Przeświadczenie obsesyjne o tym, że nasze początki są równościowe, demokratyczne, parlamentarne, czyli wiecowe, bo to wiec miał być początkiem wszystkiego, było tak mocno zakorzenione, że Joachim Lelewel właściwie zapewnik przyjął, że my mieliśmy ustrój gminowładczy i tego ustroju gminowładczego miałby bronić jako ostatni Krzywousty. Ostro bronić, no bo potem to już było możnowładztwo i rodzaj pewnego elitaryzmu, który nas zgubił na końcu.
Dynastie.
W tej perspektywie Krzywousty, no, dla nas jeden z największych władców i taki zadziorny, ostry, no, miałby być obrońcą teorii gminowładczej. To się, szczerze mówiąc, specjalnie dobrze nie składa i byli tacy, jak Michał Bobrzyński, jak Szkoła Krakowska, którzy uważali, że odwrotnie. Ja też jestem tego zdania. Nie mamy żadnych źródeł, które by przekonująco świadczyły o jakimś ustroju gminowładczym. Ten wiec owszem był, ale prawie wszędzie podobne wiece były. To nie one decydowały o polityce. Założenie, że ten wiec miał duże znaczenie, a król o wiele mniejsze i że właściwie on był wykonawcą tego gminowładztwa, jest założeniem niesłusznym, nieudokumentowanym źródłowo, ale to była opowieść.
Czyli
jakoś.
Król trzymał w garści władzę.
Król trzymał władzę. I dlatego Michał Bobrzyński mówił odwrotnie, że jeśli Polska wtedy dobrze się miała, mimo wszystko, no wyszła z tych różnych tarapatów, organizację kościelną, z europeizacji, znalazła się w obrębie świata chrześcijańskiego, to dlatego, że ona wtedy była jak ten świat. Miała królów absolutystów, a zwłaszcza tych trzech pierwszych Bolesławów, to byli tacy potężni królowie, którzy wojowali, no niektórzy przeginali trochę w jedną albo w drugą stronę, jak śmiały, ale oto mamy Krzywoustego i właśnie tu jest ten urok opowieści o Krzywoustym wedle historiografii krakowskiej i wedle tego nurtu, który chętnie wspieram, że Bolesław Krzywousty, będąc absolutystą, to znaczy niewątpliwie on nie musiał się liczyć z możnowładcami aż w takim stopniu, że ci możnowładcy mieli jakieś zaplecze w postaci wieców i gminowładztwa, nic z tego. To były nadal rządy monokratyczne, jednoosobowe, ponad wszelką wątpliwość. Bobrzyński nazywał typ rządów patriarchalnymi, jest taki patriarcha, król i on wszystkim rządzi. Ale jest pewna różnica. Bolesław Krzywousty swoje przeszedł. Bolesław Krzywousty miał w głowie przypadek Bolesława Śmiałego, oczywiście i Chrobrego, to jasne. Galon o nim o wszystkim pisał, o jednym, drugim, trzecim, ale najbliżej był Krzywoustego i dlatego o Krzywoustym wiemy najwięcej. Nawet jeśli te słynne strofy tam, jaki to postęp nastąpił za Krzywoustego, bo tam kiedyś to te ryby były takie tam solone, a teraz to my pluskające w morzu łowimy, co miało oznaczać, że Polska kwitnie i jest zupełnie gdzie indziej.
No to chciał się przypodobać władcy po prostu.
Tak jest, tak jest. Ona była gdzie indziej, ale za sprawą jednak pewnej mądrości Krzywoustego. Krzywousty też miał za sobą nieprzyjemną rozprawę, która mogła się dla niego skończyć tragicznie.
Zbigniew, brat.
Brat Zbigniew.
Panie profesorze, o co chodzi ze Zbigniewem? Bo tutaj Zbigniew nie jest pokazywany w zestawieniach, pocztach na pierwszym planie, jest gdzieś tam w tle. Kim był Zbigniew?
No więc właśnie to jest, nawet co to imię jest bardzo dziwne, no bo Zbigniew, to w naszej tradycji nie ma, Zbigniew może po matce od Zbysławy, no różni ludzie kombinują. W ogóle chodzi o to, że te małżeństwa piastowskie, no tak najszybciej mówiąc i najkrócej, to one mogły wyglądać tak lub siak. I one wyglądały na dwa sposoby. Tak? Niektórzy biskupi akceptowali jeden, nie akceptowali drugi, ale byli też tacy, którzy akceptowali jeden i drugi. My musimy sobie z tego zdać sprawę, że to są zupełnie inne epoki. No i Zbigniew był starszy. W dodatku on naprawdę całkiem się dobrze zapowiadał i miał swoich zwolenników. Więc potem powstała taka legenda pod wpływem Galanonima, że energia była po stronie tego młodszego, bo on już jako tam młody chłopak polował, a nawet na wyprawy na Morawy ruszał. No Gal stworzył taką opinię, że jeden był zdolny, a drugi ospały. Taki jakby zobojętniały, nieprzejęty sprawami państwowymi. Ja bym raczej co innego w tym punkcie powiedział, bo każdego badacza nastrojów, idei, co uderzyć musi, umarło powiedzenie w języku polskim, które kiedyś dobrze się miało, i to nie tylko w średniowieczu, że żaden panujący nie lubi krewnych. W innej wersji żaden książę nie lubi braci. Co miało oznaczać, że krewny, a zwłaszcza brat z prawego lub nieprawego łoża jest problemem. Jest problemem, bo zawsze za nim może stanąć jakaś grupa, już nie mówię, że on sam ma tytuł, żeby się upomnieć.
No był tutaj w tym przypadku starszy, więc.
No był starszy, no ale wtedy jeszcze zasady senioratu nie było, ona się pojawiła trochę później.
To chociaż w naturalny sposób można by wskazywać tego starszego jako bardziej godnego korony.
No dojrzalszego na przykład i tak dalej, i tak dalej. No ale Krzywousty, powiedzmy, że wojownik, przyjmijmy nawet, że miał bardziej stanowczy charakter, on najzwyczajniej oślepił Zbigniewa. On go usunął z pola. Nie wiemy, za dużo nie wiemy. W ogóle to są średniowieczne czasy, więc tych źródeł jest niedużo. O co tam dokładnie poszło i w jaki sposób. No, trochę wiemy, trochę nie tyle, co Gal napisał, ale Gala też trzeba umieć czytać. Generalnie chodzi o to, że on po tej zbrodni odbył pokutę. On nie dał się wypędzić. On wyraził szczery żal. On nawet pewne gesty wykonywał takie, że on grzech wielki popełnił, ale teraz żałuje. On musiał mieć dobre stosunki z Kościołem.
Dynastie.
Mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o takie myślenie polityczne, cokolwiek nowożytne, to on jest o wiele bliższy tej nowożytności niż ktokolwiek.
Polityk.
On jest polityk. Oczywiście on też jest wojownikiem, to pewne. No można by powiedzieć tak, że całe Pomorze Szczecińskie, całe Pomorze Słupskie, no tak nazwijmy środkowe, i Gdańskie, to są do pewnego stopnia obszary kojarzone z nim. Mówimy, on tam dotarł, no, podporządkował sobie. Na ogół nie mówimy, jak podporządkował i na jak długo. A w ogóle te opisy są zabawne. Na przykład zdobył Pomorze, a po czym zajął dwa grody. No to jak zajął dwa grody, to nie opanował jeszcze Pomorza i nie podbił, ale to tak wyglądało. Potem on się cofa i zajmuje te graniczne grody, tak jakby się uczył i przez cały czas raczej chodzi mu o fakt, a nie o interpretację. On jest do pewnego stopnia jakimś przedziwnym pragmatykiem, bo być może był taki moment, kiedy mógł szczecińskich władców, Gryfitów skłonić do poddania się, bo on tego nie zrobił. On uprawiał coś, co uprawiał też już Chrobry, tylko my sobie z tego nieraz sprawy nie zdajemy, czy Śmiały. To w języku historyków się czasem nazywa dependencjami, czyli zależnościami. Obok Polski, która wciąż składała się głównie z Wielkopolski i Małopolski, były różne dependencje. Na przykład Śląsk, który mieliśmy, ale na zasadzie trybutarnej. Czyli musieliśmy płacić trybut. Pomorze też mieliśmy na zasadzie takiej dependencji, zwłaszcza to szczecińskie. Już nikt nie wie na przykład po dziś dzień, z czego to mianowicie złożył hołd lenny cesarzowi, a jakże, Bolesław Krzywousty. Bo inni mówią, no z Pomorza tylko, a drudzy mówią, no chyba jednak z całej Polski. Ale on ten hołd złożył. Co więcej, starał się o bardzo dobre stosunki z cesarzem i je miał. Dzięki temu, nawiasem mówiąc, mógł myśleć o Wolinie, Uznamie i o Rugi. Chyba się wyprawia w tamtą stronę, skoro wydał swoją siostrę albo córkę, nie pamiętam, za Magnusa Duńskiego.
Wynalazkiem Bolesława Krzywoustego bez wątpienia jest podział na dzielnice. Można tak w ogromnym skrócie powiedzieć? O co
można,
chodziło z tym
można
podziałem?
Tak powiedzieć i to jest właśnie dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że on jest dziwnym pragmatykiem, bo na ogół się kojarzy z wojnami, a on jest wielkim politykiem, ponieważ on sobie zdaje sprawę z tego, do czego może dojść.
Może myślał już o federacji na przykład, na wiele wieków
tego
przed.
Tego nie wiemy, ale on próbował zrobić coś, czego sam mógł paść ofiarą i jego poprzednicy, od chrobrego poczynając, przez to za każdym razem był ten scenariusz, że się pojawił jakiś pretendent. Jakiś krewny, brat z prawego lub z lewego łoża, kuzyn, byli jeszcze kuzynowie. A jeśli dodać do tego, że oni prowadzili politykę dynastyczną i swoje młodsze potomstwo, siostry czasem, ale i braci, próbowali związać z obcymi dworami, to tych potencjalnych pretendentów było bardzo dużo. Przypomnijmy, że zarówno Bela Węgierski, jak i Wratysław Czeski mieli polskie żony. Potem ci różni kaliscy opolscy książęta też mieli swoje żony, które pochodziły albo z Rusi, albo z cesarstwa, albo z Węgier, albo z Czech. Nikt się nie połapie w tych genealogiach. No więc to rodziło straszliwe zagrożenie, że tych pretendentów może być dużo.
Każdy musi dostać coś.
I on uważał, że to jest jakieś rozwiązanie, że on, jak naznaczy zasadę senioratu, to będzie jakiś porządek.
Władysław Wygnaniec to jest pierwszy senior, ale są też jego bracia.
Tak, ale tutaj trzeba sobie sprawę zdać z jednego, że ten czas rozbicia dzielnicowego my uważamy przeważnie za katastrofę, no bo...
Bo w słowie rozbicie już jest
no
coś takiego
niecykawego. No bo w słowie rozbicie jest, że to musiało oznaczać osłabienie.
A to był podział.
A to był podział, który zdaniem wielu historyków gospodarczych, społecznych, cywilizacji przyniósł nawet wielkie korzyści, no bo... Każda dzielnica była lepiej zarządzana przez bliskość władzy do podstawy społecznej, a w dodatku zaczyna się coś, czego nie było przed rozbiciem dzielnicowym. No, Polska się jednak zmienia z patriarchalnej, choćby dlatego tylko. Podaje aspekt u nas pomniejszany, a moim zdaniem należałoby go trochę powiększyć. Że mamy kolonizację, te miasta, proszę zobaczyć, one prawie wszystkie najstarsze są lokowane w XIII wieku. Z Poznaniem Krakowym włącznie, z Pobiedziskami, które w tym samym roku zostały lokowane co Kraków. Te różne lokacje oznaczają kolonizację. Znaczy, że Polska się dzieląc otwiera, ale to nie dlatego się otwiera, że ma taką politykę. Wtedy się takie rzeczy w Europie dzieją, wszędzie. I my w tym... W rozbiciu dzielnicowym jesteśmy bardzo europejscy. My się też dzielimy i otwieramy. Są ruchy, zaczynają się ruchy migracyjne. No i Polska zaczyna być, Polska tak my ją dzisiaj rozumiemy, już nie taka patriarchalna, ale mamy te, nazwijmy to, mniejszości. Przecież z każdą lokacją na prawie magdeburskim łączy się jakiś napływ mniejszy lub większy osadników z Niemiec. Przy czym my to Niemiec rozumiemy no, nieraz nie całkiem akuratnie, bo jednych Niemiec jako takich nie ma. To jest cesarstwo. No więc powiedzmy, że z różnych państw wchodzących w skład cesarstwa. Ale to jest fakt. To jest zmiana cywilizacyjna. To jest niewątpliwy postęp. Tu się rodzi samorządność według niektórych, a nie wtedy, kiedy podczas wieców książę rozstrzyga tak naprawdę o wszystkim, a inni tylko wysłuchują. No więc ten testament Krzywoustego, podobnie jak liberum veto, bo my nieraz uważamy, że jedno i drugie od samego początku było czymś absolutnie złym, ale przecież liberum veto było po to, żeby nie dopuścić do nieszczęścia, że jak jeden uczciwy się znajdzie, jeden mądry, to zapobiegnie złu, a nie, że jeden głupi zapobiegnie dobru.
Do liberum veto jeszcze wrócimy w pewnych kolejnych odcinkach.
Ale dla historyka myśli politycznej
wiąże.
To są takie asocjacje. Rozbicie dzielnicowe też kojarzy nam się, bo jak pan uwagę zwrócił, już w samym słowu rozbicie jest...
Katastrofa.
Katastrofa, ukryta. No, coś się rozbiło, zniszczyło, a to tak nie było.
Dynastie.
Panie profesorze, to co zaczął Krzywousty zakończył pewnie jakoś tam Przemysł II, a przede wszystkim Łokietek i Kazimierz Wielki, ostatni Piastowie, którzy zjednoczyli ponownie ziemie polskie. I mamy czas rozbicia, kiedy jest kilku książąt. Sam Bolesław Krzywousty ma Władysława Wygnańca. Już w tym jego przydomku kryje się to, że dość szybko musiał swój kraj opuścić, ale są też bracia. Wymieńmy na sam koniec tych pierwszych władców rozbicia dzielnicowego. No i kto rządził w Wielkopolsce?
To wcale nie jest takie proste, bo to jest długi okres. My sobie z tego sprawy nie zdajemy, że to jest długi okres. I jedno, co jak autor podręczników szkolnych wydawało mi się niepotrzebne, to jest właśnie skłonność, żeby nauczyć dzieci i siebie samego, a Leszek Biały, Leszek Czarny, Mieszko III, Mieszko II, zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, że numeracja nie jest konsekwentna, bo w zasadzie królewska jest odrębna, mówię w zasadzie, a książęca odrębna, jest Władysław II Wygnaniec, bo jest Herman, ale bywa, że jest trzeci Bolesław, który jest księciem.
I tu trzeba się połapać,
w tym się trzeba połapać i moim zdaniem to nie ma większego sensu. Powtarzam, ja nie znam żadnego historyka mediewisty, który by się połapał w genealogii Piastów, zwłaszcza tych późnych, którzy ulegali germanizacji i właściwie każde miasteczko śląskie miało już jakiegoś Piasta. Bardzo ciekawą odpowiedzią na pytanie o geny byłoby, kto dzisiaj, czy są rodziny, które mają geny Piastów. No bo niektórzy mówią są, ale po niemieckiej stronie. Że jeśli są jakieś geny piastowskie dzisiaj, to najwięcej jest ich po niemieckiej stronie, no bo to dotyczy Śląska zwłaszcza. I to dotyczy tego, o czym my mówimy, tej polityki dynastycznej. Jak będziemy mówić o następnych królach, to oczywiście można wspomnieć, że Jan Luksemburski, to już XIV wiek jest, oni tam prawie wszyscy mieli jakieś, Habsburgowie mieli jakieś piastówny. No, jest nawet taka teoria, że od jednej piastówny mazowieckiej, mianowicie to Habsburgowie mieli taką wargę, jaką do końca mieli, a właściwie mają. Ta habsburska warga miała być za sprawą piastówny z Mazowsza. Jeśli taką anegdotę przytaczam, to tylko dlatego, żeby powiedzieć, że polityka dynastyczna wtedy, bo trzymajmy się tego, to była w zasadzie zasadnicza część
państwa.
Tak, polityki państwa. Mhm. Polityki państwa, ale ona rodziła straszliwe komplikacje. Straszliwe, ponieważ tak zwanych pretendentów było bardzo dużo. Natomiast tylko jedno państwo i jedna dynastia oficjalnie się do tego przyznała. Nie wyprzedzając, no powiedzmy, że to byli Habsburgowie, którzy uważali, że jeśli mają tyle panien na wydaniu i w ogóle tylu ich jest, to politykujmy. Może uda się nawet nie prowadzić wojen. To było no, nieraz idealistyczne założenie, ale ono wynikało z tego doświadczenia genealogicznego, które, powiadam, jest sednem polityki państw średniowiecznych, bo polityka państwa średniowiecznego, o której mówimy, polityka Polski średniowiecznej, to nie była polityka Polski, to była polityka poszczególnych władców, a to znaczy rodzin poszczególnych władców, a to znaczy w tym przypadku dynastii piastowskiej. Ale pytanie, na które być może odpowiemy, dlaczego Piastowie tak szybko się zgermanizowali i w takiej liczbie, jest pytaniem samo w sobie ciekawym i może do niego wrócimy. A na koniec powiem, że jest taka rodzina Żychlińskich, która jest spokrewniona zarówno z Piastami, jak i z Hohenzollernami. I dlatego wydaje mi się fenomenem historycznym.
Zakończyliśmy naszą przygodę z Piastami na okresie rozbicia dzielnicowego. Do władców polskich będziemy wracać, bo przecież Jagiellonowie, przed nami znakomity duet Jadwiga Władysław Jagiełło, co jest ewenementem w historii, te takie podwójne rządy, prawda, tego małżeństwa. No i potem królowie elekcyjni. Ale za 2 tygodnie, panie profesorze, proponuję wybrać się już poza granicę Polski. Którą dynastię wskażemy w pierwszej kolejności?
Jeśli mamy opowiedzieć, jakie były rówieśne Piastom, no to by trzeba powiedzieć parę słów na przykład o Przemyślidach czy Arpadach. Chociaż czy Babenbergach w Austrii, no ale dla Polaków są to, i co to dużo mówić dla Austriaków też, Babenbergowie, to jest trochę paleolit.
Ale sięgniemy do tych dynastii.
Ale ja myślę, że trzeba byłoby, bo jeśli jakaś dynastia wcześniej wygasa, no to nie znaczy, że ona była nieważna. I w tym przypadku mówimy o bardzo ważnych dynastiach dla tych państw. No tyle tylko, że jak opowieść jest trudna z powodu na przykład pewnej ascezy źródeł, nie ma ich za wiele, no to no to się zastępuje legendami, te legendy się tak pospolitują i potem zaczynamy trochę później.
A zatem
jest efekt.
Zatem, panie profesorze, wykraczamy poza granice Piastów i zobaczymy, jaką mieli konkurencję w swoich czasach poza granicami Polski, tak to nazwijmy umownie, no bo to było państwo piastowskie. Profesor Waldemar Łazuga, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dynastie.